Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
O wkładzie zgromadzeń zakonnych w walkę z handlem ludźmi mówił papież, spotykając się z ich członkami zaangażowanymi na tym polu. Podkreślił, że rozprzestrzenianie się niewolnictwa jest możliwe na skutek obojętności społecznej. Do pozostawania cierpliwym świadkiem Ewangelii zapraszał dziś biskupów Zambii przybyły do tego kraju jako wysłannik Ojca Świętego kardynał Fernando Filoni, prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. W Sudanie Południowym armia nie pozwoliła biskupowi jej spotkać się z wiernymi, tłumacząc swoją decyzję obecnością rebeliantów w prowincji. 7 listopada wita Państwa Tomasz Matyka, zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Potężne grupy interesów i sieci kryminalne korzystają z naszej bierności względem nowych form niewolnictwa, ostrzegł papież, spotykając się z uczestnikami konferencji Międzynarodowej Sieci Zgromadzeń Zakonnych zaangażowanych w walkę z handlem ludźmi. Ze względu na swój ponadnarodowy charakter i silne zakorzenienie w terenie, ich działalność przynosi bardzo dobre rezultaty. Zwracając się do nich, Franciszek wskazał na szczególny kontekst jubileuszu miłosierdzia. W tym czasie łaski, zauważył, wszyscy mamy głębiej wniknąć w tajemnicę Bożego Miłosierdzia i jak dobry Samarytanin nałożyć balsam miłosierdzia na tak wiele ran, które są obecne w naszym świecie.
Una delle più dolorose di queste ferite aperte è la tratta di esseri umani.
Jedną z najboleśniejszych i wciąż otwartych ran jest handel ludźmi, współczesna forma niewolnictwa, która narusza nadaną przez Boga godność tak wielu naszych braci i sióstr. Jest to prawdziwa zbrodnia przeciw ludzkości. Choć wiele już zostało uczynione dla poznania szkodliwości i skali tego zjawiska, wiele nadal pozostaje do zrobienia, by bardziej uwrażliwić opinię społeczną i by ustanowić lepszą koordynację wysiłków podejmowanych przez rządy, władzę sądowniczą, prawodawców i pracowników społecznych. Jak sami dobrze wiecie, jednym z wyzwań tej pracy na polu uwrażliwienia, wychowania i koordynacji jest pewna obojętność czy wręcz zmowa, dość powszechna tendencja do odwracania się plecami, podczas gdy potężne interesy i sieci kryminalne oddają się swej działalności.
W ciele Chrystusa, jakim jest Kościół, każdy ochrzczony otrzymał od Boga osobiste powołanie, aby pozostawać świadkiem Ewangelii, w jakiejkolwiek sytuacji się znajduje. Tak mówił w Lusace do biskupów Zambii kardynał Fernando Filoni. Prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów przybył do tego kraju z Malawi, kontynuując swoją podróż jako specjalny wysłannik papieża. Zachęcał miejscowych hierarchów przede wszystkim do radości i misjonarskiej cierpliwości jako elementów niezbędnych w ich misji. Odnosząc się do różnic kulturowych oraz konfliktów plemiennych, kardynał Filoni wskazał na niezbędność dawania dobrego przykładu. Wasze wysiłki w poszukiwaniu i podtrzymywaniu braterskiej komunii będą motywującym świadectwem dla ludu Bożego, podkreślił wysłannik Ojca Świętego. Biskup Ercolano Lodu Tombe z diecezji Jej w Sudanie Południowym został zawrócony przez rządowych żołnierzy, gdy próbował udać się w niedzielę do pobliskich wiosek. Wojskowi umotywowali decyzję obecnością rebeliantów w regionie. Zdaniem hierarchy jednak uzbrojonym grupom opozycji w żaden sposób nie przeszkadzał lud i kościół. Z kolei właśnie relacja między armią a cywilami pozostaje ciągle mało serdeczna. Ogłoszenie, iż rząd wprowadzi nowe ustalenia prawne, które odmówią imigrantom przybyłym do Australii drogą morską po 19 lipca 2013 roku możliwości starania się o kartę pobytu, jest dogłębnie zasmucające, napisał biskup Vincent Long, przewodniczący Komisji do Spraw Uchodźców konferencji tamtejszego episkopatu. W specjalnej nocie do agencji informacyjnej Fides dodał on, że za pomocą podobnej polityki zdradza się tradycje, kraj oraz charakter państwa, jakie tworzymy, dumnego z bogactwa swoich surowców i wielkości własnego serca.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dwa miesiące temu zmarł izraelski rabin Shear Yashuv Cohen, który przed 8 laty brał na zaproszenie papieża udział w synodzie biskupów o Słowie Bożym. Mówił tam o centralnym miejscu Biblii w judaizmie. Jego postać i synodalne wystąpienie przypomni Aleksander Kowalski w audycji z cyklu Wspólne Dziedzictwo. Przed mikrofonem Tomasz Matyka, zapraszam do wysłuchania programu.
5 września w izraelskim mieście Haifa zmarł w 89 roku życia Shear Yashuv Cohen. Był on pierwszym w historii i jak dotychczas jedynym rabinem, który przemawiał na synodzie biskupów. Został tam zaproszony przez Benedykta XVI. Jego wystąpienie w watykańskiej auli synodalnej miało miejsce 6 października 2008 roku podczas 14 Zgromadzenia Zwyczajnego o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Shear Yashuv Cohen urodził się w 1927 roku w Jerozolimie, w pochodzącej ze środkowo-wschodniej Europy rodzinie, której członkowie od 18 pokoleń byli rabinami. Jego ojciec, Dawid Cohen, odznaczał się szczególną gorliwością. Zachowywał przepisy starotestamentalnego nazireatu, który praktykowali na przykład Samson, Samuel czy Jan Chrzciciel, ale w czasach pobiblijnych było to wielką rzadkością. Nazirejczyk, po hebrajsku nazir, czyli poświęcony, wybrany, nie ścinał włosów, nie pił alkoholu, nie spożywał żadnych nieczystych według prawa mojżeszowego pokarmów. Dawid Cohen nie jadł zresztą nawet mięsa. Zwano go Nazirem z Jerozolimy. Wraz z pochodzącym z Łotwy rabinem Abrahamem Cookiem należał on do pierwszych wyznawców ortodoksyjnego judaizmu, którzy opowiedzieli się za utworzeniem państwa żydowskiego. Wcześniej w kręgach ortodoksyjnych idee sionistyczne, wywodzące się od Żydów zlaicyzowanych, uważano za sprzeczne z religią. Wzorem ojca Shear Yashuv jako nastolatek też praktykował nazireat. Później zrezygnował z tego za zezwoleniem rabinów, ale do końca życia był wegetarianinem, wstrzymując się od mięsa i nawet ryb, a także od napojów alkoholowych. Zgodnie z rodzinną tradycją obojga rodziców, bo jego matka też pochodziła z dynastii rabinów, młody Cohen podjął studia rabinistyczne. Równocześnie zaangażował się w ruch oporu przeciwko brytyjskiemu mandatowi w Palestynie, który walczył o utworzenie żydowskiej państwowości. W 1948 roku, ranny podczas walk z Arabami, dostał się w Jerozolimie do jordańskiej niewoli. Po powstaniu państwa Izraela, już jako rabin, był kapelanem wojskowym. W izraelskich siłach zbrojnych został nawet głównym rabinem lotnictwa. Przez 36 lat był głównym rabinem aszkenazyjskim miasta Haifa, gdzie już jako emeryt zmarł. Niejednokrotnie odwiedzał Polskę. Angażował się w dialog międzyreligijny z chrześcijanami i także z muzułmanami. Przypomnijmy tu, co Shear Yashuv Cohen mówił 8 lat temu na synodzie biskupów.
Chyba po raz pierwszy żydowski rabin został zaproszony, by przemawiać na sesji plenarnej synodu biskupów. Bardzo cenimy wymowę tego gestu. Długa, ciężka i bolesna jest historia relacji między naszym ludem i naszą wiarą, a zwierzchnikami i wiernymi Kościoła katolickiego. To historia krwi i łez. Rozumiem i czuję całe znaczenie mojej obecności tu przed wami. Niesie ona w sobie znak nadziei oraz przesłanie miłości, współistnienia, pokoju dla naszego pokolenia i następnych. Faktycznie jest to kontynuacja podejścia zapoczątkowanego z papieżem Janem XXIII, a mającego swój punkt kulminacyjny w życiu i dziele Jana Pawła II podczas jego historycznej wizyty w Ziemi Świętej. Zaproszenie, bym tu dziś zabrał głos przed wami, uważamy za deklarację intencji kontynuowania tej polityki i doktryny dostrzegającej w nas waszych starszych braci i wybrany lud Boga, z którym zawarł on wieczne przymierze. Głęboko cenimy tę deklarację.
Rabin wyznał tu, że swoje zaangażowanie w dialog międzyreligijny zawdzięcza właśnie katolikom.
Mogę dodać, że zostałem osobiście wprowadzony w tego nowego ducha ekumenicznego przez moich przyjaciół, kierownictwo i członków katolickiej wspólnoty świętego Idziego. Było mi dane uczestniczyć regularnie w ich międzynarodowych spotkaniach kierujących się duchem słynnej modlitwy w Asyżu. W ostatnich latach byłem też współprzewodniczącym Komisji Dwustronnej Wielkiego Rabinatu Izraela i Stolicy Apostolskiej, która prowadzi bardzo dobrą robotę. Dziękuję Bogu, że zachował nas przy życiu i pozwolił być razem oraz pracować dla pokojowej przyszłości i współistnienia na całym świecie. Amen.
Zaznaczając, że proszono go o przedstawienie znaczenia Pisma Świętego w judaizmie, Cohen zaczął od jego centralnego miejsca w praktykach religijnych.
W każdej synagodze na całym świecie, podczas modlitwy rano, w południe i wieczorem, czy przy szczególnych okazjach, zgromadzenie zwraca się do świętej szafy umieszczonej przed centralną amboną i skierowane jest ku niej przez całe nabożeństwo. W szafie są zwoje świętej Tory, czyli pięcioksięgu Mojżesza, przepisanego ręcznie przez biegłego skrybę. Zwój pokryty piękną sukienką albo umieszczony w specjalnym, okrągłym pojemniku wyjmuje się uroczyście ze świętej szafy i przenosi na centralną ambonę, skąd trzy razy w tygodniu czyta się go zgromadzonym z tradycyjnym śpiewem. Wtedy wszyscy wstają. Każdy wyznaczony, by czytać Torę, całuje ją najpierw i odmawia specjalne błogosławieństwo, dziękując Bogu za dar Tory. Zwój Tory jest jedynym przedmiotem całowanym przez uczestników nabożeństwa. Po czytaniu zwój prawa podnosi się wysoko i ukazuje zgromadzeniu, a wszyscy skłaniają się, mówiąc: to jest słowo Boże, które nam przekazał Mojżesz, nasz nauczyciel.
Rabin zwrócił uwagę, że w szabat Żydzi czytają w synagodze nie tylko pięcioksiąg Mojżesza.
Na koniec lektury pięcioksięgu, czytanego kolejno przez co najmniej siedmiu uczestników nabożeństwa, czyta się rozdział któregoś z proroków, mający znaczenie dla tej tygodniowej porcji Tory. Odmawia się jeszcze specjalne błogosławieństwo przed lekturą proroków, a po niej śpiewa się cztery inne. Jako przykład przytoczę tylko pierwsze z nich, w którym wychwala się i podkreśla wartość i znaczenie Słowa Bożego. Błogosławiony jesteś Ty, Panie nasz Boże, Królu Wszechświata, Skało wszystkich światów, Sprawiedliwy przez wszystkie pokolenia, Boże wierny, który mówi i czyni, zapowiada i spełnia, a którego słowa są wszystkie prawdą i sprawiedliwością. Ty jesteś wierny, Panie nasz Boże, i wierne są Twoje słowa, z których żadne nie pozostaje niespełnione, bo Ty, Boże, jesteś Królem wiernym i litościwym. Błogosławiony jesteś Ty, Panie, wierny we wszystkich swoich słowach. A zgromadzenie odpowiada: Amen.
Shear Jashub Cohen wspomniał następnie, że oprócz Tory i proroków, po hebrajsku Nevi'im, na nabożeństwach żydowskich czyta się również pozostałe księgi Starego Testamentu, określane hebrajskim słowem ketuvim, czyli pisma. Od pierwszych liter tych trzech części Biblii jej całość określa się po hebrajsku skrótem Tanach.
Wszystkie one stanowią źródło oraz inspirację naszych modlitw i naszej służby Bogu. Każdy z nas, uczony czy zwykły wierny, studiuje je, rozumie, strzeże w swym sercu i umyśle, ceni ich nieprzemijającą wartość i znaczenie dla każdej epoki.
Ten opis centralnego miejsca Pisma Świętego w żydowskiej tradycji, jak dodał rabin, nie byłby pełny, gdyby nie uwzględnić, że oprócz czytań biblijnych, podczas nabożeństw również same modlitwy zbudowane są wokół cytatów z Biblii.
Modlimy się do Boga, używając Jego własnych słów, jakie zostały nam przekazane w Piśmie Świętym. Prosimy Go o miłosierdzie, przypominając to, co obiecał On naszym ojcom i nam. Cały nasz kult opiera się na regule, jaką nam przekazali nasi rabini i nauczyciele. Daj mu to, co jest jego, bo ty i to, co twoje, jesteście jego. Szczerze wierzymy, że nasza dusza jest jego, że on nam ją dał. Co rano, gdy się budzimy, wznosimy do niego naszą modlitwę dziękczynną. Dziękuję ci, królu żywy i wieczny, że oddajesz mi moją duszę w swoim miłosierdziu. Wielka jest twoja wierność.
Cohen zauważył, że modlitwy odmawia nie tylko rabin czy kantor.
Ma to czynić każdy uczestnik nabożeństwa, młody czy stary, albo czytając je z hebrajskiego modlitewnika, albo odmawiając z pamięci. W ten sposób liczne cytaty biblijne wchodzą w skład osobowości człowieka modlącego się, stają się częścią jego dziedzictwa. Każdy uczy się od dzieciństwa czytać Biblię. Nie nauczył tego mój ojciec, słynny rabin Nazir z Jerozolimy, i nauczyłem się jej na pamięć. W każdej szkole religijnej Biblia należy do ważnych przedmiotów obowiązkowych. Mogę dodać, że my, rabini, kiedy w naszych kazaniach podejmujemy ważne tematy, takie jak świętość życia, walka ze złymi obyczajami czy laicyzacją, promowanie braterstwa, miłości, pokoju, równości, szacunku dla innych, staramy się zawsze opierać na cytatach biblijnych, tak jak je interpretowali przez pokolenia nasi mędrcy.
Rabin podkreślił, że Żydzi, wychodząc od skarbów swojej tradycji religijnej, starają się mówić językiem nowoczesnym i podejmować problemy naszych czasów, gdyż Pismo Święte nigdy nie traci żywotności i znaczenia w rozwiązywaniu aktualnych kwestii. Kończąc, ten weteran walk o niepodległość Izraela uznał za stosowne mówić o miejscu Biblii w tym państwie, które choć świeckie, przyjęło jej hebrajszczyznę jako swój oficjalny język.
Sądzę, że dla zilustrowania znaczenia Pisma Świętego dla życia państwa Izraela muszę przypomnieć, że od 50 lat jednym z głównych wydarzeń Dnia Niepodległości jest krajowy quiz biblijny. Uczestnikami nie są tylko uczniowie państwowych szkół religijnych, ale też tak zwanych szkół świeckich, chłopcy i dziewczęta. Uczestnicy należą do wszystkich kręgów naszego społeczeństwa i pochodzą z każdej części świata. Finał odbywa się w Jerozolimie. Obecni są prezydent Izraela, premier, minister oświaty i liczni inni dygnitarze, a wydarzenie śledzą z wielkim zainteresowaniem media. Myślę, że ukazuje to bardzo dobrze, jak ważne i podstawowe są studiowanie i znajomość Pisma Świętego w życiu współczesnego społeczeństwa izraelskiego.
W tej najbardziej politycznej części swojego wystąpienia na synodzie Cohen nawiązał do antyizraelskiej wypowiedzi ówczesnego prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada na forum ONZ. Nie wymienił jednak wprost jego nazwiska ani kraju.
Czuję, że nie mogę zakończyć mojego wystąpienia, nie wyraziwszy najgłębszego niepokoju wobec strasznych i niebezpiecznych słów, jakie w zeszłym miesiącu wypowiedział prezydent pewnego bliskowschodniego państwa w swoim przemówieniu na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Fałszywe, wrogie oskarżenia, pogróżki i podburzanie do antysemityzmu przywiodły na myśl bolesną pamięć o tragedii naszego ludu, o ofiarach Shoah, która, jak ufamy i modlimy się, nigdy się już nie powtórzy. Mamy nadzieję na pomoc was jako zwierzchników religijnych oraz całego wolnego świata, by uchronić, obronić i uratować Izrael, jedyne suwerenne państwo ludu księgi, z rąk jego nieprzyjaciół.
Rabin zakończył jednak swą synodalną wypowiedź akcentem religijnym. Zacytował proroka Izajasza, który zapowiada, że w czasach mesjańskich wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał, a zła czynić nie będą, bo kraj się napełni znajomością Pana. Dodał potem słowa modlitwy. Niech Pan nam błogosławi, aby to wszystko spełniło się za naszych dni. Amen. Szkoda, że w mediach niewielkim echem odbiło się to wystąpienie w auli synodalnej, niewątpliwie piękne, choć mogło budzić pewne kontrowersje w swej części politycznej. Kilka miesięcy po synodzie Benedykt XVI odwiedził Ziemię Świętą. Shear Yashuv Cohen wyraził uznanie dla jego przemówienia w miejscu pamięci Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Prawie do końca życia brał też udział w spotkaniach wspólnej Komisji Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela. Kiedy na ostatnim z nich pod koniec ubiegłego roku sędziwy rabin, już ciężko chory, był nieobecny, uczestnicy wspomnieli go w dokumencie końcowym, przesyłając mu pozdrowienia, które okazały się pożegnaniem.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.